Jedynka. Polskie Radio.
W studiu Jacek Karnowski i nasz kolejny gość.
Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Janusz Kochanowski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, sprawa żołnierzy oskarżonych o zabójstwo cywilów w Nangar Khel, afgańskiej wiosce. Wczoraj pan zażądał wyjaśnień w tej sprawie od komendanta głównego żandarmerii i naczelnego prokuratora wojskowego. Dlaczego?
No, po pierwsze, zwróciłem się także wcześniej chyba jeszcze do Naczelnej Prokuratury Wojskowej o informowanie mnie o przebiegu sprawy, gdyż ta sprawa będzie przez Urząd Rzecznika monitorowana na bieżąco. Ale przede wszystkim zwróciłem się, dając wyraz jakiegoś protestu w sprawie sposobu zatrzymania naszych żołnierzy. Niezależnie od tego, czy i jak bardzo są oni winni, tego rodzaju traktowanie polskiego żołnierza jest niedopuszczalne.
Za brutalnie, za ostro, zbyt na oczach rodzin, tak?
No wszyscy to widzieliśmy. Tak się zatrzymuje gangsterów lub niebezpiecznych przestępców albo osoby, które się opierają. Honor polskiego żołnierza jest rzeczą niezaprzeczalną, jest wartością. Nawet jeśli istnieje podejrzenie, że oni pierwsi go podeptali.
Jest odpowiedź? Kiedy pan się spodziewa odpowiedzi?
Odpowiedź jest mniej ważna.
Czasami sygnał wysłany.
Ważne jest, że tak jest być może niewłaściwie, a może na pewno niewłaściwie. Odpowiedź wcześniej czy później przyjdzie. Jest ustawowy termin dni 30 i temat ten został postawiony.
Pan zna materiały tej sprawy?
Nie, ja znam tylko komunikat Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz bardzo uważnie słuchałem konferencji prasowej prokuratora, który prezentował te wnioski. I z mojego punktu widzenia, jeżeli nie będziemy odnosili się z jakąś programową nieufnością do tego rodzaju organów ścigania, ten komunikat jest bardzo, bardzo poważny.
Pan powiedział takie zdanie: mam obawy, czy zarzuty są prawdziwe?
Mam obawy, że zarzuty są prawdziwe i że doszło do zbrodni wojennej. Mam nadzieję, że być może wyjaśnienie sprawy okaże się, że zarzuty są zbyt daleko idące, ale powinniśmy się przygotować do tego, aby móc twarzą w twarz stanąć wobec takiej ewentualności.
No właśnie pan mówi, powinniśmy przeprosić jako Polacy, jako naród, jako państwo.
Powinniśmy przeprosić za to, co się stało w tej wiosce, niezależnie od tego, czy to było zbieg okoliczności niezawinionych, czy też, tym bardziej jeśli była zbrodnia wojenna. Ja jako rzecznik mam prawo to zrobić wcześniej. Organy państwa do tego powołane powinny zrobić, kiedy sprawa zostanie jednoznacznie wyjaśniona.
Panie doktorze, jaką formę przeprosin pan by widział jako idealną?
Nie wiem, to nie jest...
Premier powinien zabrać głos?
Może za wcześnie, może premier, może prezydent powinni wyrazić ubolewanie z tego powodu w stosunku do władz afgańskich.
Bo bez rozliczenia tej sprawy, to znowu cytat z pańskiej wypowiedzi, tracimy moralne prawo do walki o demokrację.
Tak, i o prawa człowieka i o wolność tych ludzi, których bronimy. Bo powinniśmy sobie zdać sprawę, że obecność Polaków w Afganistanie i w Iraku jest nie kwestią tylko polityczną, jest znacznie ważniejszą. Oni są na granicy wysuniętych przyczółków obrony Rzeczypospolitej i praw człowieka, tamtych ludzi. Ja byłem w Iraku, do Afganistanu jeszcze nie doleciałem z różnych powodów i mogę powiedzieć, że misja żołnierza polskiego jest zaszczytna i ważna nie ze względów politycznych, ale obronnych dla Polski i dla Europy. Obawiam się, że nasi żołnierze często o tym dokładnie nie wiedzą. Nie mają czegoś takiego jak wykształconej świadomości zawodowej, na którą składa się cała paleta wartości, patriotyzm, świadomość zadań i tego, czego bronią na tych niebezpiecznych przyczółkach obrony, powiem jeszcze raz, Rzeczypospolitej.
Panie doktorze, czy sprawa obrony prawnej, adwokatów dla tych oskarżonych żołnierzy, ona jest już załatwiona?
Ona jest wyjaśniona, ona była załatwiona znacznie wcześniej. Rodziny i media podawały, że są pozbawieni takiej ochrony, więc ja zwróciłem się, nie będąc w pełni przekonanym, że te sygnały są prawdziwe do Naczelnej Rady Adwokackiej i od pana prezesa Rymara otrzymałem w ciągu jednego dnia potwierdzający faks, że obronę ci oskarżeni posiadają, a nawet jeden z obrońców działa pro bono.
Co dalej w tej sprawie? Jaki powinien być następny ruch? Na co czekamy teraz? Prokuratura ma wyjaśnić?
Prokuratura postawiła bardzo poważne zarzuty, które prowadzą do sformułowania aktu oskarżenia. Oczywiście powinny być wyjaśnione te wszystkie elementy, o których teraz dowiadujemy się z mediów, że być może był rozkaz dowódczy. Powinny być wyjaśnione, ale to dalej. Teraz stoimy przed poważnym problemem rozliczenia odpowiedzialności prawnokarnej i to musi być zrobione po pierwsze. Po drugie, powinny być wyciągnięte z tego wnioski o charakterze militarnym, a więc dowódcze, komunikacyjne, o czym mówił pan generał Koziej, który jest moim doradcą spraw wojskowych.
Panie doktorze, kolejne sprawy. Dzisiejszy dziennik informuje, dwa duże banki umieściły na swoich stronach dane dłużników, chcą sprzedać te długi. Krzysztof Piesiewicz, adwokat, mówi, to nadaje się do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Wydaje się, że nie czytałem dziennika, bo pan tak wcześniej mnie zrywa do radia. Natomiast, przepraszam, to był żart, nie była wymówka. Otóż niewątpliwie tak, chyba tu przekroczono pewne reguły.
Zajmie się pan tą sprawą?
Tak, i to nawet bez potrzeby wniosku z urzędu.
Pan zajął się też sprawą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli dobrze rozumiem, tak ujmując najprościej jak można, pan twierdzi, że rolnicy zarabiają różnie, w związku z tym powinni, no, przynajmniej niektórzy płacić więcej do kasy KRUS-u.
Tak, bo zasada KRUS-u jest oparta, w ogóle ubezpieczenia zdrowotnego jest oparta na tym, że osoby, które nie osiągają dochodu, nie płacą. Bezdomni, bezrobotni, żołnierze, studenci. Jest takich grup 15. I wśród nich powinni się znaleźć również ci rolnicy, których nie stać na płacenie tych składek. I tak KRUS wprowadzono na początku okresu transformacji, chyba wtedy słusznie, aby chronić rolników, ale od tego czasu powstała, dzięki Bogu, szczęśliwie w procesie transformacji grupa bardzo bogatych farmerów, którzy również korzystają z tego przywileju niezasłużonego w ich przypadku. I w rezultacie dochodzi do tego, że biedne rodziny miejskie płacą na wielkich farmerów. Nie będę ich wymieniał z nazwiska. Oni nie czują żadnego w tym dyskomfortu i stąd są bardzo poważne obciążenia dla budżetu. Ta sprawa wielokrotnie podnoszona, okazywała się zawsze niemożliwa do załatwienia ze względów politycznych, przepychania się różnych grup lobbingowych. Teraz zapowiadano po raz enty, że politycy dwóch ugrupowań, że będzie podnoszona, no ale chyba by nie podnieśli bez tego rodzaju nacisku.
Pod pana adresem pojawiły się zarzuty, że uczynił pan to po wyborach, tak by poprzedniej koalicji nie utrudniać życia.
Decyzja o zajęciu się tą sprawą zapadła wczesną wiosną tego roku. Wniosek był przygotowany i miał być złożony po zakończeniu. Na jesieni planowaliśmy, wypadły wybory i on miał być złożony po wyborach niezależnie od ich rezultatu, a że nie został złożony w okresie wyborów, no to jest oczywiste. Dlatego, że wtedy bym jakoś wdał się w ten proces wyborczy. Szereg wniosków jest przygotowanych, które zostały wstrzymane z uwagi na to, że wybuchły nam wybory.
Na przykład coś ciekawego?
Na przykład nie wiem, na ile mogę zdradzać wszystkie swoje sekrety i taktykę działania w tym zakresie, no ale powiedzmy, że kolejny wniosek, który jest, z którym noszę się z zamiarem złożenia, będzie dotyczył równego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
Chodzi o to, by zrównać wiek emerytalny kobiet i mężczyzn?
Chodzi o to, aby kobiety nie były dyskryminowane, bo mając ten rzekomy przywilej odchodzenia na wcześniejszą emeryturę, musząc odchodzić, osiągają znacznie mniejszą emeryturę. Chodzi o to, aby ze wszystkich względów konstytucyjnych, biologicznych i racjonalnych mogły pracować tak samo długo jak mężczyźni, chyba że będą chciały skorzystać z przywileju wcześniejszego odejścia, czyli będzie to bardziej elastyczne. Ale nie będę mówił o pozytywnym programie, bo to do mnie nie należy. Ja będę kwestionował dyskryminacyjny charakter tego rodzaju rozwiązań.
Panie doktorze, Radosław Sikorski zwracał się do pana o pomoc w tym okresie, kiedy doszło do konfliktu, tak to nazwijmy, z prezydentem?
Tak, to chyba nie jest już tajemnica i w ogóle nie może być tajemnica. Pan minister Radosław Sikorski był tak uprzejmy, że zadzwonił do mnie i powiedział, czy jako rzecznik nie powinienem się tym zainteresować, że jest pomawiany o rzeczy, w stosunku do których nawet nie może się bronić. I ja zwróciłem wtedy w naszej rozmowie uwagę, że zachowanie obydwu stron może nasuwać wątpliwości, ale że zajmę się tą sprawą dopiero kiedy zwróci się do mnie na piśmie. Nie dlatego, żebym nie mógł się zwrócić, podnieść z urzędu, czy w wyniku chociażby telefonu, ale w tego rodzaju sprawach chciałem dać czas panu ministrowi Sikorskiemu na sformułowanie swoich zarzutów.
I ta sprawa przeszła, jest nieaktualna, tak?
No, jak widać.
Bardzo dziękuję. Janusz Kochanowski, doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję, panie doktorze.